Lekcja piąta, 31 stycznia. Świecić jak światła nocą. Sobota, po południu, 24 stycznia. Tekst pamięciowy. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. List do Filipian 2, 14-15. Bóg nakazał Hebrajczykom posłuszeństwo, gdyż jest ono mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludów, które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach, powiedzą, zaprawdę, mądry i roztropny jest ten wielki naród. Piąta Księga Mojżeszowa 4, 6. Wieki później Jezus powiedział, ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Ewangelia Jana 8, 12. Powiedział także, wy jesteście światłością świata, nie może się ukryć miasto położone na górze. Ewangelia Mateusza 5, 14. Jak możemy stać się taką światłością? Jedynie przez ścisłą łączność z Jezusem, prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka. Ewangelia Jana 1, 9. Jak czytamy w drugim rozdziale listu do Filipian, Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem. List do Filipian 2, 9-11. Światłość i moc nieba są dostępne dla wszystkich, którzy poddają się Jezusowi. Jednak ludzie często popadają w jedną z dwóch skrajności, albo oczekują, że Bóg zrobi wszystko za nich, albo usiłują zastąpić Jego działanie realizowaniem swoich idei i planów własnymi metodami. Dlatego słowa apostoła Pawła do dziś nie straciły nic ze swojej aktualności. Niedziela, 25 stycznia. Czynimy na zewnątrz to, co Bóg czyni wewnątrz. Paweł przedstawił Jezusa jako doskonały przykład pokory i posłuszeństwa wobec woli Boga, a następnie zwrócił się do samych Filipian. Pochwalił ich posłuszeństwo wobec Pana okazywane po tym, jak przyjęli przesłanie Ewangelii i wezwał, by dalej trwali w tym posłuszeństwie. Zobacz Dzieje Apostolskie 16, 13-15 i 32-33. A w dzień sabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy, i usiadłszy, rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły. Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta, imieniem Lidia, z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. A gdy została ochrzczona, także i dom jej, prosiła, mówiąc, skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do domu mego i zamieszkajcie. I wymogła to na nas. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany, i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy. Po przedstawieniu przykładu życia Chrystusa oraz jego ofiary złożonej na krzyżu jako podstawy zbawienia Paweł skierował uwagę na praktyczne skutki tych doniosłych prawd. Co Paweł rozumiał przez sprawowanie swojego zbawienia? Jak możesz opisać powiązanie występujące między wiarą i uczynkami? Przeczytaj list do Filipian 2, 12-13. Przeto, umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej pod moją nieobecność byliście posłuszni, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie. W tych dwóch wersetach Paweł nie mówi o innej Ewangelii niż ta, którą przedstawił w liście do Rzymian i innych swoich listach. Możemy być pewni, że to jego przesłanie jest zupełnie zgodne z Ewangelią usprawiedliwienia przez wiarę, które głosił on w Filipi, tak samo jak i w innych miastach. Należy rozważyć wszystko, co Biblia mówi na dany temat, zwłaszcza w kwestii zbawienia, w której panuje wiele błędnych poglądów. Czego te wersety uczą o zbawieniu? Przeczytaj list do Rzymian 3, 23-24. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i braki im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. List do Rzymian 5:8. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. List do Efezjan 2:8-10. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Niewątpliwie zbawienie jest dziełem Boga, a my nie możemy sobie przypisać tego dzieła w żadnym stopniu. Nawet nasza wiara jest darem, gdyż jest pobudzana przez Ducha Świętego. Nasze uczynki nie mają żadnej mocy zbawczej. Bóg odradza nas duchowo przez nowonarodzenie, uzdalniając nas do dobrych uczynków. Duch Boży działa w nas, dając nam moc do wybierania tego, co prawe, odpierania pokus i dokonywania właściwych wyborów. Tak więc z bojaźnią i ze drżeniem czynimy na zewnątrz to, co Bóg czyni wewnątrz nas. Czy to znaczy, że powinniśmy się obawiać sądu Bożego, gdy nasze posłuszeństwo zawodzi? Oczywiście nie. To wrażenie odnosi się raczej do odczuwania obecności Boga i naszej potrzeby posłuszeństwa wobec Niego. W jaki sposób doświadczyłeś działania Chrystusa w sobie? Jak twoja upadła natura walczy przeciwko temu, czego Bóg dokonuje w tobie, i jak możesz pokonać jej opór? Poniedziałek, 26 stycznia. Światłość w ciemnym świecie. W list do Filipian 2:14 Paweł wzywa Filipian, by czynili wszystko bez szemrania i powątpiewania. Wyzwania dotyczące jedności Kościoła są tak poważne, gdyż nie można jej zachować bez właściwie ukierunkowanych wysiłków z naszej strony. Jedność Kościoła jest efektem naszej jedności z Chrystusem i posłuszeństwa Jego Słowu. Jest ona niezbędna z punktu widzenia naszego świadectwa, jak wskazuje Paweł, wzywając nas, byśmy świecili jak światła na świecie. W bezksiężycową noc i z daleka od świetlnego smogu miast widać znacznie więcej gwiazd oraz wydaje się, że świecą one jaśniej. To zwiększony kontrast powoduje taką różnicę postrzegania. Im ciemniejsze niebo, tym jaśniej świecą gwiazdy. Podobnie jest z naszym świadectwem. Im większa moralna ciemność wokół nas, tym wyraźniejszy kontrast między życiem prawdziwych wyznawców Boga a życiem ludzi ześwieczonych. Ważne jest to, by sztuczne światła świeckich idei, presji i praktyk nie przyćmiewały naszego świadectwa, sprawiając, że zleje się ono z tłem otoczenia i stanie się niewidoczne. Jak Paweł opisał to, jakimi mamy być i co mamy czynić jako dzieci Boże? Przeczytaj list do Filipian 2:15-16. Abyście się stali nienaganionymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie, zachowując słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegałem, nie na próżno się trudziłem. Nienaganni to ludzie bez wad, bez zarzutu. Tak zostało określony Hiob i jego nienaganny charakter. Zobacz Księga Hioba 1:1-8. Był mąż w ziemi Uz imieniem Hiob, a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę, Hioba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Greckie słowo przetłumaczone jako szczery. Zobacz FLP 2:15 list do Filipian 2:15. Abyście się stali nienaganionymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. Dosłownie znaczy, czysty, klarowny, niepokalany. Wobec ataków grożących nam jako Jego świadkom, Jezus wzywa nas, byśmy byli niewinni jak gołębice. Ewangelia Mateusza 10:16. Paweł podobnie radzi nam, byśmy byli czyści wobec zła. Współczesne środki masowego przekazu nie słyną z prezentowania czystych, wzniosłych i inspirujących treści. W naszych czasach postawa Dawida jest dobrą zasadą postępowania. Nie stawiam przed oczy swojej niegodziwej rzeczy. Księga Psalmów 101:3. Nie powinniśmy się obawiać, że będziemy się odróżniać od innych ludzi. Nasza wiara zmienia nas i sprawia, że wyróżniamy się w naszym otoczeniu. Ważne jest to, byśmy świecili jak światła na świecie. List do Filipian 2:15. Możemy to uczynić, jedynie odrzucając upodabnianie się do tego świata i zachowując słowa żywota. Nasze wybory decydują o tym, czy żyjemy, mając na względzie dzień Chrystusowy, czy raczej na próżno biegniemy. Porównaj pierwszy list do Koryntian 9:24-27. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Jeśli w jakichś sprawach twoje postępowanie i twoja postawa czynią cię człowiekiem ześwieczonym, co jest prawdopodobne, jak możesz zmienić to postępowanie i tę postawę? Wtorek, 27 stycznia. Żywa ofiara. Co Paweł mówi w tych wersetach? Przeczytaj. List do Filipian 2:17. Ale gdyby nawet krew moja miała być dolana do ofiary i obrzędu ofiarnego wiary waszej, raduję się i cieszę razem z wami wszystkimi. Drugi list do Tymoteusza 4:6. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. List do Rzymian 12:1-2. Wzywamy was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Pierwszy list do Koryntian 11:1. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Paweł wyraził wcześniej zaskakująco dwojakie podejście do tego, czy przyjdzie mu nadal żyć, czy umrzeć w służbie dla Chrystusa. Teraz sugeruje bardzo realną możliwość, iż jego krew ma być dolana do ofiary i obrzędu ofiarnego wiary waszej. List do Filipian 2:17. Ten obrazowy styl nawiązuje do starożytnej praktyki ofiar lanych, z płynów takich jak oliwa, wino czy woda, składanych Bogu. Pozorne marnowanie cennego płynu w geście poświęcenia Bogu przypomina nam czyn Marii, która namaściła głowę i stopy Jezusa bardzo kosztownym olejkiem nardowym. Choć nie była to w ścisłym sensie ofiara z płynów, to jednak olejek ten stanowił trafną ilustrację bezgranicznej ofiary Chrystusa złożonej dla naszego zbawienia. Gdyby Paweł miał zginąć za to, że głosił Ewangelię, radowałby się, że jego życie zostało wylane jako ofiara dla Boga. Ponieważ ofiary z płynów w Biblii z reguły towarzyszą krwawym ofiarom, to Paweł potraktowałby oddanie swojego życia jako trafne uzupełnienie ofiarności i służby wierzących Filipian, którzy przez wiarę poświęcili swoje życie Bogu jako ofiarę żywą. List do Rzymian 12:1. Pierwsi chrześcijanie, także ci w Filipii, aktywnie dzielili się swoją wiarą. Głosili Ewangelię od domu do domu. Zobacz Dzieje Apostolskie 5:42. Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i zwiastować dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie. Studiowali wspólnie Pismo Święte i potrafili uzasadnić przy pomocy Biblii to, w co wierzą. Adwentystyczni pionierzy czynili podobnie. Nie polegali na pastorach w kwestii głoszenia Ewangelii, ale sami dzielili się wiarą, udzielali lekcji biblijnych i przygotowywali ludzi do chrztu, a duchowni odwiedzający zbory chrzcili ich. Krótko mówiąc, gorliwi chrześcijanie, będący żywą ofiarą, nie szczędzili sił w dziele głoszenia Ewangelii. Naszym powołaniem jest wstępować w ich ślady. Zastanów się, jak twoje życie może być żywą ofiarą. Jak dużo poświęcasz dla Królestwa Bożego i jak twoja odpowiedź na to pytanie świadczy o tobie. Środa, 28 stycznia. Wypróbowany charakter. Wspomnieliśmy już o roli Tymoteusza jako współnadawcy listu. Paweł podkreślił, jak cennym współpracownikiem był dla niego Tymoteusz. Apostoł uważał Tymoteusza za ewangelistę i posłał go do Macedonii, a także kilkakrotnie do Koryntu. Tymoteusz pracował z Pawłem i Sylasem w Koryncie, a następnie w Efezie Paweł opisał Tymoteusza jako podobnie myślącego. List do Filipian 2:20 Biblia Zaremby. Użyte tutaj greckie słowo, które znaczy dosłownie tej samej duszy, sugeruje, że Tymoteusz pod wieloma względami przypominał Pawła, w tym także w swoim poświęceniu dla Chrystusa, w energicznej pracy głoszenia Ewangelii oraz w trosce o wierzących, w tym szczególnie o Filipian. Jak myślisz, dlaczego Paweł tak pozytywnie i szeroko pisał o Tymoteuszu? Zobacz. List do Filipian 2:19-23. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło poślę do was Tymoteusza, abym i ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. Albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was. Bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Wszak wiecie, że jest on wypróbowany, gdyż jak dziecię ojcu, tak on ze mną służył Ewangelii. Spodziewam się przeto, że poślę go do was zaraz, gdy tylko zobaczę, co ze mną będzie. Co jeszcze miał do powiedzenia o nim? Zobacz pierwszy list do Koryntian 4:17. Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu. Ten wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie, którego nauczam wszędzie, w każdym zborze. Drugi list do Tymoteusza 1:5. Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę twoją, która była zadomowiona w babce twojej Loidzie i w matce twojej Eunice, a pewien jestem, że i w tobie żyje. Kolejną cechą Tymoteusza wspomnianą przez Pawła jest jego wypróbowany charakter. Greckie słowo użyte tutaj oznacza kogoś, kto został poddany próbom, dzięki którym jego charakter i służba okazały się autentyczne i szczere. Zobacz drugi list do Koryntian 2:9. Po to zresztą i pisałem, aby was wypróbować, czy we wszystkim jesteście posłuszni. Drugi list do Koryntian 9:13. Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi. Paweł wiedział, że taki właśnie jest Tymoteusz, gdyż przekonał się o tym wielokrotnie, gdy pracowali razem, głosząc Ewangelię. To trudne życiowe doświadczenia wypróbowują nasz charakter i pokazują, jakimi naprawdę jesteśmy. Życie jest kwestią dyscypliny. Doświadczymy prowokacji, które wypróbują naszą cierpliwość. Stawiając im czoło we właściwym duchu, rozwijamy chrześcijańskie zalety. Krzywdy i zniewagi znoszone w pokorze, obraźliwe słowa uciszane łagodnymi odpowiedziami oraz odpłacanie dobrocią za wrogość to dowody, że Duch Chrystusowy mieszka w naszym sercu. Jeśli trudności i przykrości, do których znoszenia jesteśmy powołani, są właściwie znoszone, rozwijają chrystusowy charakter i odróżniają chrześcijanina od ludzi ześwieczonych. Pomyśl o prowokacjach, trudnościach i utrapieniach, które ostatnio cię spotkały. Czy zniosłeś je w pokorze i we właściwy sposób? Co możesz zrobić, by tego rodzaju doświadczenia uczyniły cię bardziej opanowanym? Czwartek, 29 stycznia. Miejcie takich ludzi w poszanowaniu. Jak Paweł opisał Epafrodyta? Jakie szczególne postawy i działania tego chrześcijańskiego pracownika ukazują jego charakter? Przeczytaj list do Filipian 2:25-30. Uznałem jednak za rzecz konieczną posłać do was Epafrodyta, brata, współpracownika i współbojownika mego, a waszego wysłannika i sługę w potrzebie mojej, bo zaiste tęsknił do was wszystkich i bardzo się smucił, dlatego że słyszeliście, iż zachorował. Bo rzeczywiście chorował tak, że był bliski śmierci, ale Bóg umiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, lecz i nade mną, abym nie miał smutku za smutkiem. Dlatego tym śpiesznie i posłałem go, abyście wy, ujrzawszy go, uradowali się znowu, a ja żebym miał mniej smutku. Przyjmijcie go więc w Panu z wielką radością i miejcie takich ludzi w poszanowaniu, dlatego że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo życie, aby wyrównać to, czym wy nie mogliście mi usłużyć. Epafrodyt został wspomniany tylko w tym liście, ale z tych krótkich wzmianek możemy się sporo o nim dowiedzieć. Sądząc z imienia, nawiązującego do kultu greckiej bogini Afrodyty, był on chrześcijaninem pogańskiego pochodzenia. Nazwanie go współpracownikiem sugeruje, że był on aktywny w służbie misyjnej, przypuszczalnie pracował wraz z Pawłem w Filippi. Wzmianka o wspólnocie w walce przypuszczalnie odnosi się do konfliktu, wobec jakiego Epafrodyt stanął, głosząc Ewangelię z narażeniem życia. Będąc posłańcem, greckie apostolos, wyznaczonym przez zbór w Filippi, Epafrodyt został wysłany, by posługiwać Pawłowi w więzieniu i troszczyć się o jego potrzeby. To jemu Filipianie powierzyli środki finansowe zebrane jako pomoc dla Pawła. Te dary były bardzo ważne, gdyż rzymscy więźniowie musieli zaopatrywać się w żywność, odzież, pościel i inne niezbędne rzeczy na własny koszt lub liczyć w tej kwestii na bliskich i przyjaciół. Pod koniec swojego drugiego uwięzienia w Rzymie Paweł poprosił Tymoteusza, by postarał się przyjść przed zimą. Drugi list do Tymoteusza 4:21 i przyniósł płaszcz, który apostoł pozostawił w Troadzie. Paweł potrzebował tego grubego wełnianego okrycia w zimnym kamiennym lochu. Epafrodytowi powierzył apostoł także zaniesienie swojego listu do zborów w Filippi. Przypuszczalnie z powodu problemów w zborze w Filippi. Zobacz lekcję 4. Paweł uznał za rzecz konieczną wysłanie Epafrodyta wcześniej niż planował, a zatem wzywał Filipian, by przyjęli go w Panu z wielką radością. List do Filipian 2:29. Paweł chciał się upewnić, że Filipianie nie będą się martwić jego sytuacją w więzieniu. Podkreślił także, że Epafrodyt jest człowiekiem zasługującym na najwyższy szacunek, nie ze względu na zamożność czy status społeczny, ale w uznaniu jego ducha ofiarności w podążaniu za przykładem Jezusa. Zobacz list do Filipian 2:6-11 i 29-30, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Przyjmijcie go więc w Panu z wielką radością i miejcie takich ludzi w poszanowaniu, dlatego że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo życie, aby wyrównać to, czym wy nie mogliście mi usłużyć. Ewangelia Łukasza 22:25-27. On zaś rzekł do nich: królowie narodów panują nad nimi, a władcy ich są nazywani dobroczyńcami. Wy zaś nie tak, lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy, a ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący. Któż bowiem jest większy? Czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje? Czy nie ten, który u stołu zasiada? Lecz ja jestem wśród was jako ten, który usługuje. Greckie słowo przetłumaczone jako poszanowanie występuje zaledwie kilka razy w Nowym Testamencie, w związku z bardzo cenionym sługą setnika, osobami uczczonymi przez możliwość zajęcia zaszczytnych miejsc podczas uczty oraz samym Jezusem jako kosztownym kamieniem węgielnym. Skoro słowem tym sam apostoł Paweł określił Epafrodyta, musiał on być rzeczywiście wzorem wierności i poświęcenia. Piątek, 30 stycznia. Do dalszego studium. Najbliżej Chrystusa będzie stać ten, który na ziemi najgłębiej czerpał z ducha jego ofiarnej miłości. Miłości, która nie jest chełpliwa, nie nadyma się. Nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Pierwszy list do Koryntian 13:4-5. Miłość ta poruszała zarówno uczniów, jak i naszego Pana. Nakazywała im oddać wszystko, aby w imię zbawienia ludzkości żyć, pracować i ofiarowywać siebie nawet na śmierć. Duch ten przejawiał się w życiu Pawła. Powiedział on, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus. Gdyż jego życie objawiało ludziom Chrystusa, a śmierć zyskiem. Zyskiem dla Chrystusa. W samym fakcie śmierci wyrazi się cała potęga jego łaski i przyciągnie do niego duszę. Paweł powiedział, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. List do Filipian 1:20. Bliski jest już czas, gdy każdy zostanie wypróbowany. Znamie bestii zostanie nam narzucone. Ci, którzy krok po kroku ulegali wymogom świata i dostosowywali się do jego zwyczajów, bez oporu poddadzą się tej władzy, byle nie narazić się na szyderstwa, zniewagi oraz groźbę uwięzienia i śmierci. Gdy tłumy fałszywych braci i sióstr zostaną oddzielone od tych prawdziwych, wówczas ci, którzy pozostawali ukryci, ukażą się i z okrzykiem, Hosanna! Staną pod sztandarem Chrystusa. Ludzie nieśmiali i nieufający sobie otwarcie przyznają się do Chrystusa i jego prawdy. Najsłabszy i najbardziej chwiejny w kościele będzie jak Dawid, gotowy do działania i śmiały. Im głębsza noc spowije lud Boży, tym wyraźniej jaśnieć będą gwiazdy. Szatan dotkliwie będzie napastował wiernych, ale w imieniu Jezusa okażą się więcej niż zwycięzcami. Pytania do dyskusji. 1. Zastanów się nad ostrzeżeniem zawartym w powyższym cytacie skierowanym do tych, którzy krok po kroku ulegają wymogom świata i dostosowują się do jego zwyczajów. Czego dotyczy taka postawa? W jaki sposób może to dotyczyć nie tylko poszczególnych adwentystów, ale także całego Kościoła? 2. Bóg mówi, gdyż tych, którzy mnie czczą, i ja uczczę. Pierwsza Księga Samuela 2:30. W jaki sposób czcimy Boga? Czy jest to jednoznaczne z oddawaniem Mu chwały? Uzasadnij swoją odpowiedź podczas wspólnego studium Pisma Świętego. 3. Jak rozumiemy i stosujemy w praktyce nauczanie o sprawowaniu swojego zbawienia, bez wpadania w pułapkę legalizmu polegającego na przekonaniu, iż zbawienie osiąga się przez posłuszeństwo prawu?